старых шин шовбіш став, символ ганьби терпіння і мок. Леч я кохав тен криш, где мой збавця і містр, свим оправцом отдав ще дорог. О, як ценів я старий тен криш, нім рятунок людськості єст Лгне до нього, а в небі тен криш. На короне замінимі пан. Але старий тен криш, так взгарцонений, przez świat swą ofiarą pociągał mnie wzwyż. Mój Zbawca i Pan stąpił z nieba tu sam, aby nieść na Golgotę ten krzyż. O, jak cenię ja stary ten krzyż, w nim ratunek ludzkości jest dan. Lgnę do niego, a w niebie zbroczony ten krzyż, lecz pomimo to w nim dziwne piękno wśród plam krwawych lśni. Bo na krzyżu tym Pan cierpiał męki i zmarł, aby wieczne zbawienie dać mi. O, jak cenię ja stary ten krzyż, w nim ratunek ludzkości jest dan. Lgnę do niego, a w niebie ten krzyż na koronę zamieni mi Pan. O, jak cenię ja stary, ratunek ludzkości jest dan. Lgnę do niego, a w niebie ten krzyż na koronę zamieni.
Witam wszystkich, którzy dzisiaj są obecni w naszym kościele, którzy poprzez internet śledzą nasze nabożeństwo. Jestem przekonany, że ten czas spędzony przy Słowie Bożym będzie dla nas wszystkich czasem budującym, czasem błogosławionym. Chciałbym pozdrowić w imieniu warszawskiego zboru, Warszawa Centrum, wszystkich tych, którzy dzisiaj z nami jednoczą się w modlitwie i takiej biblijnej refleksji. Moi drodzy, pamiętacie pieśń, którą śpiewaliśmy na początku? Stary Krzyż. Jedna z najpiękniejszych pieśni, które znajdziemy w naszych śpiewnikach. Pieśń, która wywyższa Chrystusa, która pokazuje, jak bardzo Bóg nas kocha, skoro był gotów zapłacić tak niesamowitą cenę, ażeby dać nam nadzieję, żeby wśród tych wszystkich trosk, problemów, jakiejś rezygnacji, żeby powiedzieć nam, że jest droga, która jest światłem, jest droga, która jest nadzieją, jest droga, która potrafi być jakimś lekiem na całe to zło, które nas otacza. A ta nadzieja przyszła do nas przez krzyż. Dzisiaj, 2000 lat po śmierci Jezusa Chrystusa, chyba nikt z nas tak naprawdę nie wie, czym krzyż był. W czasach Konstantyna tą karę w Cesarstwie Rzymskim definitywnie zniesiono. Ale był taki czas, kiedy słowo krzyż budziło przerażenie. Kiedy słowo krzyż sprawiało, że najtwardsi ludzie zaczęli trząść się ze strachu. Jest to chyba jedna z najbardziej brutalnych, nikczemnych kar, jaką był w stanie wymyśleć człowiek. Kara, która ograbiała skazańca z godności, dobrego imienia, która zadawała śmierć przychodzącą powoli, bez pośpiechu. Ludzie konali na krzyżu nawet do tygodnia czasu. Wyobraźcie sobie, z czym musiał kojarzyć się krzyż. Napełniał lękiem, przerażeniem, obawą. Był czymś tak strasznym, że cesarze rzymscy wydali polecenie, że nie wolno było krzyżować tych, którzy mają obywatelstwo rzymskie. Dzisiaj patrzymy na krzyż nieco inaczej. Dla większości mieszkańców Europy jest to znak zbawienia, pokoju, miłości. W tradycji polskiego chrześcijaństwa to znak wyrażający naszą dumę narodową, manifestujący chrześcijańskie korzenie, mający chronić od nieszczęścia, od zła. Jest to sztandar chrześcijańskiej gorliwości dla Boga, wyraz Bożej miłości do człowieka. Niedawno, od kilku dni, jest taki krzyż, który stał się głośny w mediach. Czytamy o nim, słuchamy, oglądamy telewizję, relacje. Drewniany krzyż, który stanął przed pałacem prezydenta, nie tak daleko stąd. 15 kwietnia ustawili go tam harcerze po katastrofie smoleńskiej. Spontaniczny wyraz zadumy, smutku po wielkiej stracie, jaka dotknęła nasz kraj. Miejsce refleksji, modlitwy, pojednania. Takim miał być. Miał być miejscem, gdzie w obliczu ludzkiego dramatu miały zanikać podziały, uprzedzenia. Miał być znakiem, w którym wielu Polaków upatrywało szansy narodowego pojednania. Jakże płonne okazały się te nadzieje. Znak, który miał łączyć, podzielił. Wykopał głęboką przepaść podejrzliwości, fanatyzmu. Stał się wyrazem bluźnierczych, żeby nie powiedzieć sekciarskich, wąsko pojmowanych interesów fanatycznych środowisk. Otoczony ludźmi ziejącymi nienawiścią, którzy przez swoją zajadłą postawę zaprzeczają zbawiennemu dziełu tego, który na krzyżu wywalczył nam zbawienie. Jak daleko można odejść w swoim zaślepieniu od prostych zasad Ewangelii, żyjąc w irracjonalnym przekonaniu, że jest się obrońcą prawdziwej wiary, raz świętym podanej. Wobec owego zacietrzewienia bezsilnymi okazali się harcerze, duchowni, politycy. Znaleźli się tacy, którzy postanowili bronić tego krzyża przed pałacem prezydenta, przed całym światem, nawet za cenę swojego życia. W jakim kraju przyszło nam żyć? W jakiej rzeczywistości? XXI wiek. Znak krzyża, który tak głęboko podzielił ludzi. Niektórzy pytają, dziennikarze, komentatorzy, pytają, czy nadal możemy mówić o państwie praworządnym, o państwie neutralnym światopoglądowo? Czy garstka rozkrzyczanych osób może skutecznie narzucać swoją chorą ideologię całemu społeczeństwu? Takich pytań jest wiele. I można by powiedzieć, no cóż, to nie nasz problem. My jesteśmy chrześcijanami, tak głęboko nie interesujemy się polityką, żyjemy obok, nie nasz problem. Czy rzeczywiście nie nasz? Chciałbym z wami podzielić się dwoma tekstami z listów apostoła Pawła. Pierwszy z nich to list do Efezjan, rozdział 2, wiersz 13 do 19, a kolejny będzie fragmentem listu do Kolosan. Spójrzmy na ten pierwszy fragment. List do Efezjan, rozdział 2, wiersz 13 do 19. Teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur, wrogość. W swoim ciele pozbawił on mocy prawo przykazań, wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch rodzajów ludzi stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój i w ten sposób jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości. A przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, pokój tym, którzy blisko, bo przez niego jedni i drudzy w jednym duchu mamy przystęp do Ojca, więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga. Niesamowite przesłanie. Apostoł Paweł mówi nam, że przez dzieło Jezusa Chrystusa, przez Jego śmierć, przez Jego krzyż, co się stało? Ludzkość pojednała się. Za czasów apostoła Pawła panowało powszechne przekonanie wśród ludzi wierzących, ludu Starego Testamentu, wśród Izraelitów, że tylko oni są szczególnym Bożym wybranym narodem. Że oni mają jakieś szczególne względy Boga, mają jakieś szczególne przywileje. Inni, ci spoza Izraela, są w nieco innej sytuacji. I apostoł Paweł tak jakby zgadza się z tym podejściem, że te dwie części ludzkości, jedni bliscy, drudzy dalecy, jedni żyjący z Bogiem, inni z dala od Boga, bez Boga, zostali na skutek krzyża Chrystusowego pojednani. Co uczynił Chrystus? Usunął na bok mur, który dzielił te dwie części ludzkości. Zniszczył go, zburzył. Powiedział apostoł Paweł jeszcze dosadniej. W swoim ciele pozbawił on mocy prawo przykazań wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch rodzajów ludzi stworzyć w sobie jednego nowego człowieka. Ciekawe słowa, prawda? Ja wiem, że niektórzy adwentyści, którzy kochają bardzo mocno przekazania Boże, od razu podskoczyli, bo zaraz. Czyżby Pan Jezus zniósł przykazania? Nie. Zniósł prawa, które dzieliły ludzi. A czy były takie prawa w Biblii? Były. Gdybyśmy czytali Stary Testament, to jest powiedziane, że pewni ludzie wywodzących się z pewnych narodowości mogą wejść do Izraela dopiero w trzecim albo czwartym pokoleniu. A były też takie narody, które w ogóle miały problem, żeby stać się cząstką ludu Bożego. Możemy dzisiaj mieć problem ze zrozumieniem tych zasad, ale prawdą było to, że pewne zalecenia Starego Testamentu dzieliły jakoś ludzi. Pan Jezus powiedział, moja śmierć niweluje te podziały. W świątyni izraelskiej jeszcze za czasów Pana Jezusa ta właściwa świątynia była otoczona murem, na którym co pewną odległość widniały tablice w trzech językach, które mówiły o tym, że poza tą barierę żaden z pogan nie ma prawa wejść. Był podział, był naród wybrany i reszta narodów. Ale Pan Jezus zniósł ten mur. Pan Jezus uczynił z tych podzielonych narodów jednego człowieka. Pan Jezus sprawił, że i Żyd, i Grek, i Polak może przychodzić do Pana Boga bez żadnych różnic, na tych samych zasadach i prawach. Pan Jezus chciał uczyć ludzi miłości. W jaki sposób to uczynił? Poprzez swój krzyż. Modlił się za tych, którzy przybijali Jego dłonie do krzyża. Modlił się za tych, którzy wydali go władzom rzymskim. Modlił się za tych, którzy nie rozumieli, którzy nienawidzieli, którzy myśleli inaczej, którzy się z nimi nie zgadzali. Poprzez krzyż chciał przynieść pokój, jedność, zgodę. Apostoł Paweł w innym ze swoich listów, w liście do Kolosan, w rozdziale 1, w wierszu 17 i 22 powiedział tak. Chrystus jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim, w Chrystusie, zamieszkała cała pełnia, aby przez Niego znów pojednać wszystko ze sobą. Przez Niego i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. I was, którzy byliście niegdyś obcymi dla Boga i Jego wrogami przez sposób myślenia, wasze złe czyny, teraz pojednał w doczesnym Jego ciele przez śmierć, aby stawić was wobec siebie jako świętych, nieskalanych, nienagannych. Apostoł Paweł mówi, że właśnie tam, na Golgocie, poprzez śmierć krzyżową Jezusa Chrystusa, dokonało się pojednanie nie tylko między ludźmi, ale także między niebem a ziemią. W jednym ze swoich listów apostoł Paweł mówi o tym cudownym poznaniu szerokości, głębokości, wysokości Bożej, tych wymiarów, które są tak trudne do ogarnięcia dla nas, tych kosmicznych, zbawiennych wymiarów krzyża. Krzyż miał być dla ludzi znakiem pojednania między sobą, między człowiekiem a Bogiem. Taki był znak, takie było przesłanie tego symbolu. Czy można deklarować, że się jest uczniem Jezusa Chrystusa i deptać ewangeliczne nauki wypływające z ofiary krzyżowej? Za jakie wartości Chrystus oddał swoje życie? Czego tak bardzo chciał nas nauczyć poprzez swój krzyż? Jacy mamy być, stojąc przed krzyżem Golgoty? Co mamy wyżywać, głosić, gdy spotykamy się wokół znaku naszego zbawienia? W religijnej ekstazie niektórzy fanatyczni obrońcy krzyża stojącego przed Pałacem Prezydenckim byli gotowi oddać swoje życie. Pytanie, czy byli gotowi żyć według zasad, których wyrazem jest ów krzyż. Krzyż jest nieodłącznym elementem chrześcijaństwa. Nie ma bez krzyża chrześcijaństwa. Fragment, który czytaliśmy na początku naszego nabożeństwa, fragment Ewangelii według świętego Mateusza, 16 rozdział, wiersz 24, mówi tak: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech zaprze się samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. To są słowa Pana Jezusa. Jeśli ktoś chce pójść za mną, powinien co uczynić? Wziąć swój krzyż. Moi drodzy, w tym krótkim fragmencie Biblii kryje się jedna z takich pereł, jeden z filarów prawdziwej Ewangelii. Czy zwróciliście uwagę, że w tym fragmencie występuje krótkie słowo kto chce? Czy chce jest tożsame ze słowem musisz? Czy słowo chce nie jest swego rodzaju zaproszeniem? Popatrzcie, że Pan Jezus stawia obok krzyża, który jest nieodłącznym elementem chrześcijaństwa, to słowo zaproszenia. Jeśli ktoś chce, to jest twoja decyzja. Ja ciebie do tego nie zmuszę, ale jeśli chcesz iść za mną, to weź swój krzyż. Idź i naśladuj mnie. W tej samej Ewangelii w 10 rozdziale wierszu 38 czytamy: kto nie bierze swojego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. A zatem bez krzyża nie ma chrześcijaństwa. Bez podjęcia swojego krzyża nie ma mowy o prawdziwym naśladowaniu Jezusa Chrystusa. Jak rozumieć te słowa Ewangelii? Niektórzy są przekonani, że sam znak krzyża wystarczy. Krzyżyk na szyi, krzyżyk w uchu, krzyż wytatuowany na skórze, na ciele, krzyż, krucyfiks stawiany w okno, w czasie burzy, jakiegoś zagrożenia. Czasami mały krzyżyk, który jest powieszony przy lusterku w samochodzie. Nerwowy znak krzyża wykonywany w obliczu niebezpieczeństwa, żegnanie się. Znak krzyża traktowany jak amulet, jak talizman mający chronić przed złem, odpędzać demony. Czy do tego zachęcał swoich naśladowców Jezus Chrystus? Czy mamy nosić na sobie jakieś zewnętrzne znaki, symbole po to, żeby wypełnić ten ewangeliczny nakaz? Czy właśnie to oznacza wzięcie swojego krzyża i pójście za Jezusem? Przy wielu polskich drogach pojawiają się krzyże upamiętniające jakieś dramatyczne wydarzenia, jakąś śmierć, jakiś wypadek. Są takie miejsca, gdzie ludzie szczerze wierzący wznieśli całe lasy drewnianych i metalowych krzyżów. na ile tego typu postawy są wypełnieniem słów naszego Pana. Co oznacza wziąć swój krzyż? Gdybyśmy dosłownie pojmowali słowa Jezusa, wtedy każdy chrześcijanin powinien przez całe swoje życie dźwigać na barkach jakąś drewnianą belkę. Łatwo byłoby nas wtedy poznać, prawda? W tłumie, w tramwaju, w autobusie, w metrze każdy z nas dźwiga jakiś kawałek drewna, bo przecież jest to zgodne z nakazem Ewangelii. Do szkoły, do pracy, na zakupy, a wszystko po to, by zakończyć swoje życie na drewnianym narzędziu kaźni. Weź swój krzyż, idź i bądź gotów oddać na tym krzyżu swoje życie. Niektórzy apostołowie i pierwsi chrześcijanie rzeczywiście w taki sposób zakończyli swoje życie. Rzeczywiście umarli, oddając Bogu hołd swoją męczeńską śmiercią. Ale przecież nie wszyscy. Co możemy powiedzieć o Szczepanie? W jaki sposób umarł? Był ukamienowany. Apostoł Paweł był ścięty. Apostoł Jan, dręczony w jakiejś kadzi z olejem, zesłany na wyspę Patmos, prawdopodobnie umarł śmiercią naturalną. Nie znamy wszystkich szczegółów, ale jedno jest pewne, że nie wszyscy apostołowie i na pewno nie wszyscy chrześcijanie umierali na krzyżach. Na pewno nie nosili na swoich plecach belek drewnianych. Co zatem oznaczają słowa Jezusa Chrystusa? W przypadku Jezusa Chrystusa wzięcie krzyża na swoje barki faktycznie, literalnie się spełniło. W Jego życiu ta śmierć dokonała się w sposób dosłowny. Ale kiedy czytamy inne wypowiedzi ewangeliczne, kiedy porównujemy pewne wypowiedzi Pana Jezusa, okazuje się, że wzięcie swojego krzyża i pójście za Jezusem oznacza dosłownie to, abyśmy postawili się do Bożej dyspozycji. Co znaczą słowa Jezusa? Weź swój krzyż, idź i mnie naśladuj. Oznaczają, stań przed Bogiem. Powiedz, Panie, cokolwiek ode mnie chcesz, ja chcę pójść tą drogą, ja chcę to wypełnić, ja chcę służyć Tobie, ja chcę przyjąć Twoją wolę, a nie swoją. Czasami to rzeczywiście oznacza ofiarę ze swojego życia. Czasami oznacza to podjęcie się jakichś trudnych zadań. Czasami jest to oddzielenie do służby na terenie rodziny, domu, zakładu pracy, szkoły. Chodzi o to, że postawienie się do Bożej dyspozycji jest wyrazem wypełnienia tych słów. Pan Bóg nie potrzebuje całego zastępu męczenników. Pan Bóg nie chce, abyśmy szli do nieba poprzez śmierć czwórkami, aby masowo poddać się jakiejś samozagładzie. Bóg potrzebuje nas żywych, aktywnych, działających, a nie potężnego zastępu męczenników idących czwórkami na śmierć. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, wiersz 23 mówi tak. Gdy was prześladować będą w jednym mieście, uciekajcie do drugiego. A więc nie czekajcie na śmierć. Nie szukajcie śmierci. Nie upatrujcie w śmierci jakiegoś najwyższego celu. To nie o to chodzi. Macie żyć. Ratujcie swoje życie, ale spędzajcie to życie w sposób aktywny. Podejmijcie wyzwania, jakie Bóg przed wami stawia. W Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale, wiersz 28-30 czytamy. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni, obciążeni, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie, uczcie się ode mnie, bo jestem cichy, pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Do czego zachęca nas Pan Jezus? Weź na siebie swój krzyż, weź na siebie moje jarzmo, zacznij służyć, przyjmij tą wolę, jaką Pan Bóg dla ciebie przygotował, konkretnie dla ciebie, a znajdziesz wtedy w tej służbie zadowolenie, ukojenie. Wziąć swój krzyż, to wziąć na siebie jarzmo Chrystusowe, to stawić się do Bożej dyspozycji, to być gotowym czynić to, czego Bóg pragnie, abyśmy czynili. To realizacja woli Bożej w naszym życiu, to plan przygotowany dokładnie dla nas. Dzisiaj sporo się mówi na temat obrońców i wrogów krzyża. Kto kim jest? Zadawaliście sobie to pytanie, moi drodzy? Kto jest obrońcą, a kto jest wrogiem krzyża? Czy ci, którzy pragną zachować należne temu znakowi miejsce? Czy ci są wrogami lub obrońcami krzyża, którzy chcą, by Kościół był Kościołem i aby państwo było państwem? Żeby i Kościół, i państwo realizował dokładnie swoje zadania. Czy wrogami krzyża są ci, którzy poprzez szacunek dla symbolu zbawienia pragną go chronić przed profanacją, wykorzystywaniem do egoistycznych, populistycznych celów? Czy ci, którzy widzą miejsce dla tego szczególnego znaku w kościele, a nie na ulicy? Kto jest wrogiem, a kto obrońcą krzyża? Apostoł Paweł tak jakby w proroczej wizji daje nam na to pytanie odpowiedź. Posłuchajcie. Fragment listu apostoła Pawła do Filipian, rozdział 3, wiersz 13 do 19. Bracia, pisze apostoł Paweł, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem. Ale to jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie. Wszyscy więc my, doskonali, tak to odczuwajmy, a jeśli odczuwacie coś inaczej, i to Bóg wam objawi. W każdym razie, dokąd doszliśmy, w tę samą stronę zgodnie postępujmy. Bądźcie, bracia, wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem zagłada, ich Bogiem brzuch, chwała w tym, czego winni się wstydzić, to ci, których dążenia są przyziemne. Popatrzcie, moi drodzy, w tym krótkim fragmencie listu spotykamy wrogów krzyża. Kim są ci wrogowie krzyża? Apostoł Paweł stawia naprzeciwko siebie dwie grupy ludzi i podaje ich cechy. Jedni z nich to wrogowie krzyża, inni to są ci, którzy krzyż cenią, szanują, którzy potrafią żyć tak, jak na chrześcijan przystało. Jakie są cechy obrońców krzyża? Pokora, tolerancja, cierpliwość wobec innych, umiłowanie zgody, zatroskanie o zbawienie drugiego człowieka. Wiara w to, że w przypadku różnic poglądów trzeba zostawić miejsce na Boże działanie, a nie nawracać innych na siłę. Popatrzcie, co mówi apostoł Paweł. Wszyscy więc my doskonali, tak to odczuwajmy. A jeśli odczuwacie coś inaczej, i to Bóg wam objawi. Kto ma prowadzić ludzi do jedności poglądów? Czy nie Bóg, który zna najlepsze sposoby, który zna nasze serca, zna pewne hamulce, które nam nie pozwalają pewnych rzeczy przyjąć, zrozumieć? To nie do nas należy wprowadzanie pokoju i zgody, jednomyślności na siłę. Jeśli coś czujecie inaczej, Bóg wam to objawi. On ma sposoby, on potrafi. Obrońcy krzyża odcinają się od tego, co ziemskie. Od ziemskiej mądrości, manipulacji, od ziemskiego sposobu myślenia. Wrogowie krzyża mają inne skłonności. Jakie? Pomoże nam w tym Jakub w swoim liście. List Jakuba, rozdział 3, wiersz 13 do 18 mówi tak. Kto spośród was jest mądry, rozsądny? Niech wykaże to swoim nienagannym postępowaniem, uczynkami dokonanymi z łagodnością, właściwą mądrość. Jeśli natomiast żywicie w sercach waszych gorzką zazdrość, skłonność do kłótni, to nie przechwalajcie się, nie sprzeciwiajcie się kłamstwem prawdzie. Nie na tym polega stępująca z góry mądrość, ale mądrość ziemska, zmysłowa, szatańska. Gdzie bowiem zazdrość, żądza sporu, tam bezład, wszelki występek. Mądrość zaś zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia, dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. Moi drodzy, czy potraficie odróżnić obrońców od wrogów krzyża? Czy potraficie spojrzeć na cechy ludzi, na postawy ludzi i po Bożemu to wszystko ocenić? Można by zadać sobie pytanie, a co ze mną? Czy ja jestem obrońcą, czy wrogiem krzyża? Popatrzcie, że nie słowa o tym decydują. Owoce życia nie pozostawiają wątpliwości, kto kim jest. Mogę publicznie deklarować swoją gorliwą pobożność, ale moje słowa i czyny zdemaskują to, co naprawdę noszę w sercu. Mój stosunek do bliźniego jest duchowym papierkiem lakmusowym, który bezbłędnie oceni, do czyjej drużyny należę. Czy do Chrystusa, czy do Jego przeciwnika. Pod czyim stoisz sztandarem? Gdybyśmy na moment przenieśli się w czasy Mojżesza, spróbujmy popuścić wodze wyobraźni. Gdybyśmy stanęli pośrodku izraelskiego obozu, pośród wielu namiotów, obok świętego przybytku, widzimy, jak kapłani i lewici krzątają się i przygotowują namiot spotkania do drogi. Zwijają płócienne ogrodzenie, zdejmują kolejne warstwy, kolejne opony przenośnej świątyni. Widzimy, jak krzątają się przy pakowaniu pomniejszych sprzętów. Kapłani już dźwigają na ramionach pokrytą pokrowcem Arkę Przymierza. Obłok symbolizujący obecność Jahwe powoli podnosi się w górę, dając sygnał, że obóz ma ruszyć. Całe zgromadzenie Izraela wyrusza w kolejny etap podróży do ziemi obiecanej. Podniosła pełna nabożnej powagi chwilę. A może tylko pozory. Moi drodzy, gdybyśmy znaleźli się w centrum obozu izraelskiego, kiedy on zwijał się i wyruszał, żeby pokonać kolejny etap wędrówki po pustyni, widzielibyśmy Boże sprzęty, widzielibyśmy kapłanów wywodzących się z rodu Arona, widzielibyśmy lewitów, widzielibyśmy potężny lud Starego Testamentu i można by powiedzieć, że jest to naprawdę coś niesamowitego. Obrazek gorliwości, obrazek jakiejś religijnej aktywności, takiego przejęcia, poświęcenia. Ale popatrzcie, co czyni autor Dziejów Apostolskich. Fragment przemowy Szczepana, tuż przed jego ukamienowaniem. Dzieje Apostolskie, rozdział 7, wiersz 40 do 43 mówi tak. Zrób nam bogów, powiedzieli do Arona, którzy będą szli przed nami, bo nie wiemy, co się stało z tym Mojżeszem, który wyprowadził nas z ziemi egipskiej. Wówczas zrobili sobie cielca, złożyli ofiarę bałwanowi i cieszyli się dziełem swoich rąk. Ale Bóg odwrócił się od nich i dozwolił, by czcili wojsko niebieskie, jak jest napisane w księdze proroków. Czy mi składaliście ofiary i dary na pustyni przez 40 lat domu Izraela? Obnosiliście raczej namiot Molocha, gwiazdę bożka Remfana, wyobrażenia, które zrobiliście, aby im cześć oddawać. Kiedy czytałem te słowa po raz pierwszy, nie za bardzo je rozumiałem. O co chodzi? Kiedyż to naród izraelski obnosił po pustyni namiot Molocha? Macie takie sprawozdania w Biblii? Nie ma żadnych. Kiedyż to obnosił po pustyni gwiazdę bożka Remfana? Mamy jakieś informacje na ten temat? Żadnych. Pan Bóg, kiedy spojrzał na serca tych ludzi, którzy dźwigali Jego święte sprzęty, spojrzał na kapłanów, lewitów, na lud Starego Testamentu, który jednoczył się wokół Jego świątyni, stwierdził, że usta są pełne deklaracji. Ale gdzie są serca? Pan Bóg powiedział, tam przez 40 lat na pustyni nie mi składaliście ofiary. Chodziliście do mojej świątyni, ale wasze myśli biegły gdzieś indziej. Wasi kapłani nosili na swoich barkach, na drążkach Arkę Przymierza, ale to nie były moje sprzęty, bo wasze serce było ode mnie daleko. Jak Bóg ocenił postępowanie i stan duchowy swojego ludu? Dla Boga ważna jest nie tylko ta zewnętrzna otoczka naszej pobożności, ale przede wszystkim nasze wnętrze. To, co się dzieje w środku, tutaj w sercu, w naszych myślach. Możemy zapełnić nasze ulice setkami tysięcy krzyży. Możemy klękać przed tymi krzyżami, bić się w piersi. Możemy płakać i popadać w religijną histerię. Możemy pod płaszczykiem krzykliwej religijności przemycać polityczne zakusy. Ale i tak Bóg zna nasze serca i wie, kto prawdziwie podąża drogą Jego Syna. Kim jesteś? Obrońcą czy przeciwnikiem krzyża? Stańmy dzisiaj przed lustrem Biblii, przyjrzyjmy się w tym lustrze I miejmy odwagę zapoznać się z prawdziwym obrazem naszej duszy. Kim jesteśmy? Czym przepełnione jest nasze życie? Czy nasze usta wyznają słowo, za którymi chcemy podążać, czy są tylko puste, nic nieznaczące deklaracje? Stańmy przed lustrem Biblii i zmieńmy to, co jeszcze zmienić można. Wykorzystajmy czas, którego jest coraz mniej. Być może dzisiaj, wędrując, spacerując ulicami krakowskiego przedmieścia, będziecie przechodzić obok prezydenckiego krzyża. Warto wtedy pomyśleć, Panie, po której stronie ja się znajduję. Co tak naprawdę powinienem Ci dać i jakich wartości bronić. Niechaj Pan Bóg pomoże nam stanąć po stronie Jego sług, abyśmy mogli żyć tak, jak On tego chce, abyśmy mogli wziąć swój krzyż i pójść za Jezusem, aktywnie Go naśladując. Tego życzę każdemu z nas, abyśmy byli tymi, którzy naprawdę kroczą drogą Jezusa Chrystusa. Módlmy się. Nasz drogi Panie, znasz nasze serce i wiesz, jak wiele w nich jest jeszcze rzeczy, które chcielibyśmy zmienić. Wiesz, że nasza miłość do Ciebie, tęsknota, są nacechowane niedoskonałością i chociaż szczerze o Tobie myślimy, tęsknimy, to każdego dnia potykamy się wielokrotnie. Panie Boże, chcemy być tymi, którzy są obrońcami krzyża, którzy w swoim życiu są gotowi do naśladowania Twojego Syna. Chcemy wziąć swój krzyż, nasz krzyż i iść Twoimi drogami. Panie, daj nam do serc gotowość do służby, abyśmy przyjęli Twoją wolę, jakakolwiek ona jest, abyśmy gotowi byli ją realizować, żyć według niej, abyśmy byli gotowi przynosić owoc ku Twojej chwale. Panie, wokół nas jest wiele osób, które szczerze Ciebie szukają. Jeżeli możemy być drogowskazem, użyj nas, Panie. Jeżeli możemy być pomocą, poślij nas. Jeżeli możemy dzielić się swoim doświadczeniem i świadectwem, daj nam odwagę, abyśmy mogli to uczynić. Panie, błogosław nasz Kościół, nasze miasto, nasz naród i daj, abyśmy mogli jak najszybciej stanąć już przed Tobą, aby wszystko to, co złe, to, co napełnia nas smutkiem, było już tylko historią. Panie, na nowo poświęcamy nasze serca Tobie. Prosimy, abyś je napełnił, abyś nas prowadził i abyś pozwolił nam zwyciężać. Panie Boże, oddajemy Ci hołd jako naszemu Stwórcy, jako naszemu Panu, jako naszemu Zbawicielowi. Przyjmij naszą cześć i chwałę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.